Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Witam serdecznie, pozdrawiam Państwa.
Zacznijmy od...
Pana redaktor.
Dziękuję bardzo. Zacznijmy od wczorajszej decyzji Senatu, który zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy mającej na celu objęcie zerową stawką podatku VAT gazu płynnego wykorzystywanego do celów grzewczych, oleju opałowego i pelletu. Czy myśli Pan, że Sejm może przyjąć ten projekt ustawy?
Wie pan, mi się kojarzą tego rodzaju gesty z tą historią z potopu szwedzkiego, kiedy w trakcie rozmów czy negocjacji z królem szwedzkim ten Zagłoba proponował polskiej delegacji, że podaro im właściwie inflacji, czyli coś, co nie należało do niego i czym nie dysponuje. Wydaje się, że w tej chwili również mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy to Platforma, mając zupełnie zrujnowaną opinię, niewiarygodną, tą realną polityką, którą prowadziła kiedyś, dzisiaj nie ponosząc żadnej odpowiedzialności, próbuje zupełnie demagogicznie szastać środkami budżetowymi w sposób zupełnie nieobliczalny, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Stąd tutaj mogę apelować o jakiś spokój i rozwiązanie. Zresztą społeczeństwo, ludzie pamiętają, jak funkcjonowali, kiedy mogli rzeczywiście rozstrzygać o wymiarach podatków, akcyzy i tak czy inaczej transfery społeczne teraz w czasie rządów PiS-u są nawet nie kilka, a kilkukrotnie wyższe od tych, jakie były w czasach Platformy, albo o tyle łatwiej, że w ich czasach były one znikome, miejscami zgoła żadne.
No dobrze, panie pośle, ale rząd także zastanawia się nad tym, żeby wprowadzić jakieś dopłaty nie tylko do węgla, ale właśnie też do innych źródeł, którymi ludzie ogrzewają swoje domy.
Tak, ale zrobi to według swoich kalkulacji, obliczeń. Tu z całą pewnością nawet pewna sprawiedliwość nakazywałaby takich rzeczy poszukiwać. To wszystko wymaga nieco czasu. Sezon grzewczy daleko, daleko jeszcze przed nami. Mamy co najmniej 2-3 miesiące czasu, powiedzmy, że ten miesiąc sierpnia wakacyjny będzie to, chociaż odpowiednie służby, ministerstwa, resorty pracują nad tym intensywnie, bez żadnych wakacji, bez przerwy. Także jestem pewien, że jeszcze przed początkiem sezonu grzewczego te inne dodatkowe rozwiązania będą z całą pewnością wdrożone. Tutaj są takie zapowiedzi i myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił już swoją wiarygodność wielokrotnie. Nie ma żadnego powodu, żeby nie ufać w to, że tak się stanie i teraz.
To jeszcze kontynuując temat dodatku węglowego, czy nie uważa pan, że tym dodatkiem powinny być objęte nie tylko takie indywidualne gospodarstwa domowe, ale chociażby, nie wiem, wspólnoty czy spółdzielnie, które mają jedną kotłownię i ogrzewają także węglem kilka mieszkań albo kilkanaście mieszkań?
Oczywiście, że tu ma to wpływ na ceny ciepła dla tych użytkowników z tych wspólnot. Natomiast już w tej chwili pewne ulgi czy pewne świadczenia dla tych podmiotów są wprowadzane. Te kwestie dotyczące możliwości pozyskania kredytu na funkcjonowanie, to często też jest bardzo ważne, ale w ramach tych rozwiązań przygotowywanych, o których mówię, pewnie się takie pojawią. Tutaj to poczucie sprawiedliwości wśród ludzi jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie było takiego uczucia, że tylko wybrane grupy są adresatami, czy te ulgi, pomoc jest adresowana tylko do wybranych grup, a są jakieś środowiska zdecydowanie pominięte. Tak jak poszczególne tarcze osłonowe, których działanie w tej chwili jest przedłużane, dotyczą niemal wszystkich, tak i tutaj będą te rozwiązania sukcesywnie wprowadzane. Ja powiem w taki sposób, że oczywiście to są rzeczy, to co się dzieje w tej chwili w obszarze energetyki, te zagrożenia, to są rzeczy nowe, które pojawiły się teraz, owszem, po okresie pandemii pewne zachwianie całego rynku występowało, natomiast dopiero to wypowiedzenie wojny przez Rosję, Ukrainie nasiliło w stopniu niesłychanym tą tak zwaną putininflację i zawirowania na rynku energetycznym, no potęgowały się tak znacznie, że ta putininflacja zaczęła znacząco uderzać w kieszenie obywateli i no, reakcja na to jest natychmiastowa. Myślę, że trudno tutaj zarzucać, że nie sposób tutaj zarzucać, że nie uczyniono nic i że zasłaniano się tym, że guzika pod tytułem niskie ceny nie ma, w związku z tym trzeba się pogodzić z sytuacją. Rząd PiS-u ani przez chwilę nie pogodził się z tą trudną sytuacją, nie pozostawił obywateli samych i robi wszystko, żeby budować te poczucie bezpieczeństwa, no wynikające z tego, że pomoc świadczona w poszczególnych obszarach będzie łagodziła te wszystkie dotkliwe zjawiska, których ofiarą padają Polacy. Ludzie, zresztą nie tylko Polacy, w zasadzie cała Europa, duża część świata jest dotykana tymi sytuacjami. Jeśli chodzi o ceny paliw na przykład, to tutaj toczy się znaczący spór czy atak polityczny ze strony Platformy w sytuacji, gdy ceny paliw w Polsce należą do bodajże Polska jest jednym z trzech krajów, w których są najniższe ceny w Europie, więc fakty nie do końca pozwalają na tego rodzaju krytykę, z którą mamy do czynienia.
Do tematu paliw wrócimy za chwilę, ale jeszcze spytam o węgiel. Czy w tej trudnej sytuacji, o której pan mówi, nie powinniśmy może zastanowić się i może w jakiś sposób zrewidować planu dla Śląska, który zakładał likwidację kopalń w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat?
Wie pan, zaledwie rok temu podpisywaliśmy wielki pakt społeczny, który...
No ale sytuacja się zmieniła.
...dekarbonizacji. Dokładnie, przepraszam, to tylko zagaiłem. Tak. Sytuacja zmieniła się diametralnie, natomiast trzeba mieć świadomość, że zresztą niedawno mieliśmy do czynienia z taką formą, formą protestu i negocjacji podejmowanych przez rząd z organizacjami związkowymi górniczymi doszliśmy do porozumienia. Natomiast problem polega na czym? Że w górnictwie ten proces przygotowania złóż do eksploatacji, uzbrojenia w odpowiednie urządzenia, to trwa miesiące i lata. I taki proces się rozpoczął. Zawróciliśmy jakby z tej drogi dekarbonizacji, natomiast w tej chwili tak naprawdę zwiększać wydobycie można tymi kruchami najprostszymi, a więc wydłużając czas pracy i o to były głównie te protesty, że tym stanem pracownym, stanem załóg, którym się dysponuje, wydłużając ich czas pracy, zwiększa się wydobycie. To miało miejsce do tej pory, natomiast równolegle trzeba rozpocząć szkolenia, wznowić szkolnictwo zawodowe górników. Trzeba myśleć o tym, jak będzie ta sytuacja wyglądała za parę lat. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień, ale tutaj rząd zapowiedział, są uzgodnienia, rozmowy z górnikami, są porozumienia pozawierane i ten proces dekarbonizacji, o którym mówimy, które wymusiła na nas Unia Europejska różnymi politykami, został zahamowany, natomiast nie mamy tutaj wsparcia ze strony Unii Europejskiej, która kontynuuje w najlepsze, jakby nie było tego kryzysu, tą swoją dotychczasową politykę niestety.
No ale zobaczymy, co Unia Europejska zrobi po zimie, kiedy będzie im najzwyczajniej w świecie zimno. Przejdźmy do innego tematu. Fuzja Lotosu i Orlenu stała się już faktem i wywołała mnóstwo różnego typu komentarzy ze strony opozycji bardzo krytycznych. Chociażby taki który wyraziła Aleksandra Dulkiewicz na Twitterze, pisząc, że dziękowanie Bogu za oddanie gdańskiego, pomorskiego, polskiego Lotosu w ręce łapówkarzy, przestępców i morderców, brak słów. Odnosiła się pani prezydent do mszy dziękczynnej w intencji połączenia koncernów. Jak pan ocenia takie słowa? Czy w ogóle warto je oceniać?
Wie pan, prawdę powiedziawszy, to pierwsze, co mi się nasuwa, że brak mi słów dla oceny tej wypowiedzi. Powiem tak, że pani Dulkiewicz i środowisko Platformy nie ma żadnego tytułu do tego, żeby wskazywać na jakieś osoby czy środowisko przestępcze wokół siebie w sytuacji, gdy we własnych szeregach ma tak wiele osób, które mają ogromne problemy z prokuraturą, z prawem, chronią się za immunitet. Natomiast wracając do kwestii fuzji, to, co się dokonało, rzeczywiście ma znaczenie historyczne dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla pewnej stabilizacji i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Ja chcę na to zwrócić uwagę, bo to się łączy także i z tymi kwestiami, o których rozmawialiśmy wcześniej, energetyki cieplnej, że cała wojna hybrydowa, Rosja owszem walczy środkami konwencjonalnymi na Ukrainie, ale z Polską tą wojnę hybrydową prowadzi już od pewnego czasu i ona się nasila w tej chwili, to jest głównie wojna w obszarach informacyjnych i polega głównie na burzeniu poczucia bezpieczeństwa u Polaków. I jest zdumiewające, jak silny rezonans tego rodzaju aktywność czy akcja tej wojny hybrydowej wypowiedzianej Polsce przez Rosję znajduje tutaj na terenie Polski współpracowników. Można by powiedzieć, że mamy ogromną agenturę putinowską, która wpisuje się w tą jego wojnę, robiąc wszystko, żeby zburzyć poczucie bezpieczeństwa u Polaków, opowiadając czy tworząc tą wrogą propagandę, opowiadając wbrew faktom, że wszystko się wali, a to nie ma miejsca. Fuzja Lotosu z Orlenem, która będzie domknięta powiedzmy jesienią na przełomie pewnie października i listopada, jeszcze przez włączenie PGNiG-u, skończy się z budowaniem naprawdę potężnego partnera czy potężnej firmy finansowej, która będzie na rynku światowym czy nawet w Europie będzie zaledwie średniakiem, ale to dopiero będzie ten potencjał, który będzie stanowił możliwość znaczącej akwizycji, podpisywania dużych kontraktów, które cenowo pozwolą obniżyć koszty energii, koszty paliwa dla przeciętnych Polaków. Zresztą to się już dzieje. Ceny benzyny stabilizują się na coraz niższym poziomie. To są na razie ciągle jeszcze małe kroki, ale daleko niższe od tych wszystkich prognoz, które jeszcze niedawno słyszeliśmy z ust polityków Platformy, że za chwilę to nastąpi. Właśnie tych prognoz, które były wypowiadane w tym celu, żeby wzniecać niepokój, burzyć poczucie bezpieczeństwa tak potrzebne każdemu z nas, każdej rodzinie.
I oby te ceny były jak najniższe. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.